A więc zapraszam do Ewangelii według świętego Jana, do rozdziału 21, do wiersza od 15 do 19. Ewangelia według Jana 21, 15, 19. Przeczytamy słowo, które przecież dobrze wszyscy znamy. Mamy okres wielkanocny, nie dziwi nas to czytanie. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: paś owieczki moje. Rzecze mu znowu, po raz drugi: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzecze mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: paś owieczki moje. Rzecze mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: miłujesz mnie? I odpowiedział mu: Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu Jezus: paś owieczki moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. A powiedział to, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. Amen. Ojcze Wszechmogący, dzisiaj dziękujemy ci za twoje słowo. Chcemy powiedzieć: za twoim Synem Jezusem Chrystusem nie samym chlebem żyjemy. Panie, wzbudziłeś w nas tęsknotę za swoim słowem. Wzbudziłeś w nas tęsknotę za tobą. I niespokojne jest nasze serce, dopóki je nie nakarmisz, nie napełnisz swoim słowem, swoją obecnością, swoją bliskością. Dzisiaj cię prosimy, abyś to uczynił przez swoje słowo. W imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Znany nam tutaj we Fromborku, bo wielokrotnie występował, bard, śpiewak i poeta Tomek Żółtko w jednej ze swoich, na swoich płytach, chyba w ostatniej, jeśli pamięć mnie nie myli, płycie, może ostatni taki głupiec, taki jest tytuł płyty, napisał wiersz, a do niego ułożył melodię. Wiersz nosił tytuł Przebaczenie jest jak tlen. W tym wierszu czytamy między innymi: przebaczenie jest jak tlen. Zmienione serce trzeba mieć, by ponad bezsens wynieść wzrok. Zmienione serce trzeba mieć, by do nadziei udać się. Przebaczenie jest jak tlen. Z nim nowe życie można wieść. Zgorzknienie strzepnąć niczym kurz. W pysze groteskę ujrzeć móc. Tak sobie pomyślałem, że jest to piękny tekst z okazji tego rozważania, ale też może z okazji tego jubileuszu. Przebaczenie jest jak tlen. Tlen potrzebny do życia, bez którego nie potrafilibyśmy wytrzymać dłużej niż może kilkadziesiąt sekund, może kilka minut, to dla najsilniejszych, ale tak naprawdę bez tlenu nie można żyć. Autor tą metaforą chce nam ukazać pewną bardzo ważną prawdę. Prawdę, która mówi o tym, że życie to nie tylko pokarm, nie tylko mieszkanie, nie tylko praca, nie tylko zajęcia. Życie, do życia potrzebne człowiekowi jest także to przebaczenie. Przebaczenie jako pewna postawa życia. Ktoś powiedział: przebaczenie, które nie dotyczy jednorazowego wydarzenia, ale które jest nieustanną postawą. Ponieważ nieustannie istnieją okoliczności, które zmuszają nas do tego, żeby nie mieć w sercu tego ducha przebaczenia, czy po prostu przebaczenie. W Księdze Kapłańskiej, w 19 rozdziale, to jest trzecia Księga Mojżeszowa, w 19 rozdziale, w 18 wierszu jest powiedziane przykazanie, które wszyscy dobrze znamy. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Tam jest. My znamy to przykazanie jakby łącznie, ale ono jest rozdzielone. Pierwsza część znajduje się w Księdze Powtórzonego Prawa, druga, którą właśnie przywołałem, w Księdze Kapłańskiej. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, ale warto zwrócić uwagę na to, co jest powiedziane ciut przedtem. A przedtem jest powiedziane tak: nie będziesz chował w swoim sercu urazy do brata swego, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Istnieje pewne powiązanie, tak? Miłości z chowaniem urazy, miłości z jakąś nienawiścią. Istnieje niebezpieczeństwo. Stąd na to niebezpieczeństwo Bóg posyła przez Mojżesza takie słowo, które dzisiaj dla nas jest też ważne. Chowanie urazy. W kawalącik dalej jest napisane nienawiść. Nie będziesz miał w nienawiści bliźniego swego, ale będziesz miłował bliźniego swego. Zastanawiając się nad tym, skąd to słowo i dlaczego ono tak tutaj mocno jest postawione, chcemy odpowiedzieć na to jeden i jedyny sposób. Bóg wie, jak trudno jest przebaczyć i jak łatwo nam przychodzi chować urazę. Jeżeli powiemy na tym miejscu, że jesteśmy ludźmi wolnymi od uraz, wolnymi od takich nieprzyjemnych emocji wobec innych ludzi, to albo jesteśmy dopiero świeżo narodzeni, albo trochę udajemy czy oszukujemy siebie samych. Ponieważ życie niesie nieustanne powody do tego, żeby mieć jakieś urazy. Do tego nawet, żeby kogoś znienawidzieć. Tak, życie niesie ku temu wiele powodów. To, że dzisiaj jesteście tutaj razem z nami, Zygmuncie i Grażynko, to właśnie dlatego, że przezwyciężyliście te urazy, które normalnie w każdych relacjach międzyludzkich się pojawiają. Mogę nawet zapytać, czy są takie relacje międzyludzkie, szczególnie bliskie, które nie niosą za sobą niebezpieczeństwa odniesienia urazu?
Nie ma.
Bylibyśmy po prostu trochę nie bardzo zorientowani, gdybyśmy stwierdzili inaczej. Bliskość takie coś powoduje. Tak jak to, że ktoś chodzi, jest niestety prawdopodobne, że kiedyś się przewróci, potknie. To jest włączone. Jeśli jest się blisko, możemy znaleźć się w sytuacji urazy. Chcemy zwrócić uwagę na ten tekst Ewangelii Jana, ponieważ w tym tekście Jezus Chrystus występuje jako Bóg, który nie chowa urazy. Bóg, który nie chowa urazy, a miałby powody do tego, żeby chować. Miałby powody do tego, żeby powiedzieć, a nie mówiłem, i do tego, żeby powiedzieć, nie chcę cię więcej znać. Miałby powody wobec Piotra, wobec apostołów. Wrócimy do tego. Gdy przyglądamy się, czym jest chrześcijaństwo, gdy chcemy się tak jakoś bliżej popatrzeć, czym jest, albo czym również nie jest chrześcijaństwo, to musimy powiedzieć tak, że chrześcijaństwo można określić jako z różnego rodzaju zbiór tradycji, zwyczajów, które są realizowane. Zbieramy się na zgromadzeniach, mamy zwyczaj zbierać się w niedzielę, na 10:10 w tym zborze, mamy zwyczaj śpiewać, mamy zwyczaj modlić się, mamy zwyczaj rozważać słowo, mamy dużo zwyczajów, prawda? Ponieważ nasze świętowania, zawsze nasze ludzkie świętowania muszą być w te zwyczaje ubrane. Ale wiemy także, że te zwyczaje to nie jest istota Ewangelii. Że te zwyczaje i ta otoczka zewnętrzna, wystrój kaplicy czy wystrój nabożeństwa, to są te zewnętrzności, te rzeczy, które są płaszczem, które trzeba się przyodzieć. Można mieć różne płaszcze, ładne i byle jakie. Chcemy, żeby to były zawsze piękne, ale też takie, które nam pasują i takie, które najbardziej do nas przylegają. Stąd nasze nabożeństwa mają właśnie taki kształt, najbardziej nam te rzeczy pasują. Ale wiemy, że nawet najpiękniejsze kształty i najpiękniejsze szaty i najpiękniejsze płaszcze tak naprawdę nie stanowią istoty, bo istotę stanowi to, co jest wewnątrz, to, co jest duchowe, to, co jest ukryte. A co jest wewnątrz i co jest duchowe i co jest ukryte? Możemy powiedzieć tak, wewnątrz i to, co jest duchowe i to, co jest najważniejsze, tego, czym jest chrześcijaństwo, jest Bóg. Bóg, o którym Jan w swoim liście, w 4 rozdziale, w 1 liście, w 16 wierszu napisze tak. Bóg jest miłością. I powie dalej, bo to piękne hasło jest. Piękny zwrot, bardzo mądry, głęboki, teologiczny, który wymaga głębokiego i wciąż nieustannego zachwycania się, ale też zgłębiania. Ale Jan mówi dalej tak. I zwróćmy na to uwagę. Kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a On, Bóg, mieszka w nim. Jak byśmy mogli sformułować istotę chrześcijaństwa na podstawie tego, co tutaj czytamy? Co jest istotą chrześcijaństwa? No nie jest nią taki czy inny kształt nabożeństwa. Nie jest nią takie czy inne zwyczaje, takie czy inne tradycje, które możemy mieć. Przecież to są tylko te zewnętrzności. W Polsce występują takie tradycje, ale w innym kraju będą inne i może nas razić ich brak naszych tradycji, a ich nasze tradycje. Przeczytałem ostatnio jakąś rzecz, że jakiś amerykański reporter w CNN bodajże strasznie obśmiał nasz lany poniedziałek. I to tak bardzo obśmiał, że po prostu nie mógł wytrzymać. Oglądałem to, on się śmiał długo, długo i właściwie przez cały czas, kiedy opowiadał o lanym poniedziałku, który Polacy obchodzą, mówiąc ostatecznie, że to strasznie głupi zwyczaj. Niech Ci Bóg błogosławi, człowieku, który tak powiedziałeś o naszych zwyczajach. Ale my wiemy, że te zwyczaje, głupie lub nie głupie, mają Polacy i Amerykanie, a my jesteśmy do naszych przyzwyczajeni, bo one są nasze. A to, co nasze, zawsze jest bliskie sercu. Ale i te zwyczaje, i te tradycje, to jest nic w porównaniu z tym, co jest istotą. Nie można i myślę, że jest problem z tym, żeby chrześcijaństwa nie widzieć w kategoriach chodzenia do kościoła, wchodzenia na nabożeństwach, bycia człowiekiem religijnym czy jakimś tylko pobożnym, ale dotrzeć do istoty chrześcijaństwa, to znaczy do tego, co powiedział tutaj święty Jan. Kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a on, Bóg, mieszka w nim. I to jest istota chrześcijaństwa. Chrystus nie zapyta cię o to, czy chodziłeś do kościoła, ani o to, jak bardzo przestrzegałeś zwyczajów. Chrystus chce rozpoznać, czy masz z nim tę relację, która została tu określona słowem mieszkać. Mieszkać, czyli z kimś przebywać, czyli być z kimś blisko, czyli tworzyć z kimś rodzinne więzi, czyli tworzyć z kimś intymną, rodzinną atmosferę. I tu jest tylko jakby to pytanie. Czy Bóg jest dla nas tak bliski, abyśmy mogli powiedzieć, mieszkam w nim, a on mieszka we mnie. I jednego pragnę, aby go jeszcze lepiej poznać, bo mieszka się z kimś po to, żeby poznać, prawda? Myślę, że gdy Grażyna i Zygmunt poznali siebie na początku, coś ich w sobie zauroczyło. Myślę, że wiemy, co zauroczyło Grażynkę, znaczy, co zauroczyło Zygmunta w Grażynce, o tak, bo wszyscy widzimy, jak wygląda Grażynka i się nie dziwimy. Może kobiety powiedzą to samo z kolei o Zygmuncie, jako facet niestety. Kobiety wiedzą, co fascynującego jest w Zygmuncie. Każdy, kto zna Zygmunta, wie, że to jest człowiek wyjątkowy. Dał się poznać mi pod wieloma względami, ale nade wszystko z tym takim niesamowitym poczuciem humoru, które ma. Poczuciem humoru, które myślę, że... No cóż, Grażynko, tylko pozazdrościć. I on opowiada niektóre rzeczy tak poważnie zupełnie. I jak człowiek go nie zna, to się da nabrać. Nie wiem, czy Przemku, nie? Nieraz po prostu człowiek myśli sobie, co to? A on się już gdzieś tam w środku śmieje. A przynajmniej oczy mu się śmieją. Ja nie wiem, jak się poznaliście, bo nie miałem okazji porozmawiać o tym, ale będzie dzisiaj pewnie okazja, żeby usłyszeć. Nie wiem, jak długo ze sobą chodziliście, zanim się pobraliście i nie wiem, jak długo dużo o sobie wiedzieliście, ale wiem, że po 25 latach wiecie o sobie znacznie więcej. Znacie nie tylko te ładne strony swojego charakteru nawzajem, nie tylko te piękne obrazki, które mogliście pokazywać, gdy byliście narzeczonymi, narzeczeństwem i się chwalić i jakby popisywać tymi rzeczami, ponieważ po 25 latach nie da się już niczego oszukiwać, nie da się już udawać. Przed 25 lat widać wszystko w człowieku i wszystkie jego najpiękniejsze cechy i niestety wszystkie jego najgorsze wady. I cudem albo przyjaźń polega na tym, że chociaż znamy te fatalne strony, to jednak ponad to kochamy. I te modlitwy dzisiejsze wasze były dla mnie także tego jakimś wielkim dowodem. Chcę powiedzieć, to jest właśnie metafora, której użył Jan. Powiedział, kto miłuje Boga, w tym mieszka Bóg, a on mieszka w Bogu. Chcemy więc powiedzieć tak, chrześcijaństwo i istota chrześcijaństwa to jest relacja, jaką mamy do Boga i ta bliskość, i to poznawanie się. I to jest jedna strona. Druga strona niestety jest taka, że niestety w tym sensie, zaraz zobaczymy czemu, Biblia to księga, święta księga, Niektórzy traktują ją jako książkę do geografii, inni do botaniki, ktoś jeszcze do biologii, czy paleontologii, czy jeszcze innych czytają tę księgę i myślą, że tutaj znajdą odpowiedzi na tematy biologii, na tematy powstania świata w takim sensie naukowym. Ja sądzę, że się mylą, ale to jest moje osobiste zdanie, ponieważ jest to księga dzieje Bożej miłości do człowieka. Przedstawione w sposób najbardziej właściwy, bo Bóg sam jest twórcą tego dzieła, przekazanym przez świętych autorów. Chcemy więc powiedzieć, to jest historia miłości Boga do człowieka, tak? Biblia to jest historia miłości. Miłości, której dzieje są bardzo różne. Miłości, w której pojawiają się takie postacie jak Abraham, który z tej miłości do Boga zostawia rodzinę, zostawia swoich bliskich, zostawia swojego ojca i ze swoją żoną wyrusza w długą drogę, nie wiedząc dokąd, jak powiada Święta Księga, nie wiedząc dokąd, wyruszył w długą drogę, szukając czy idąc do ziemi, którą Bóg wskaże. I powiedzmy sobie, czemu tak zrobił? Bo miłował, bo umiłował Boga, bo umiłował to słowo, bo umiłował ten głos, który do niego przemówił, bo umiłował tego, który stoi za obietnicą. Możemy powiedzieć, że dzieje tej miłości to miłość Dawida. Ta przepiękna miłość, która wyraża się tak pięknie w psalmach. Czytamy psalmy i widzimy ładunek miłości, który w tych psalmach jest. Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie braknie. W psalmach, których czytamy, przylgnęła do Ciebie moja dusza. Moim szczęściem jest być blisko Boga. Tak wiele tekstów, które pokazują tę miłość Dawida. Pokazują także teksty miłość Salomona, pokazują miłość wielu proroków. Biblia jest taką historią miłości Boga do człowieka i odpowiedzią człowieka wobec Boga. Ta odpowiedź jest odpowiedzią wielokrotnie taką bardzo pozytywną, taką, która nas motywuje, taką, która nas rozpala, która powoduje, że chciałbym być taki jak Abraham, chciałbym być taki jak Dawid, albo dziewczyny, chciałabym być taka jak Miriam, chciałabym być taka jak Maria, chciałabym być taka jak Rachela, Lea, nie wiem, jakie jeszcze tutaj postacie, Rut, Estery można przywołać. Chciałbym być, ponieważ to są postacie pełne autentycznej miłości, autentycznej pasji, autentycznego przylgnięcia do Boga. Te osoby rzeczywiście mieszkały blisko Boga, poznawały Go, były z Nim, i pozwalały się poznawać, tak? Na tym tkwi istota chrześcijaństwa. Chcemy to jeszcze raz powiedzieć. Ale musimy powiedzieć, że ta historia Biblii, historia miłości, to jest historia także niepowodzeń na drodze tej miłości. I musimy tu powiedzieć to, co wszyscy wiemy, ale trzeba to powiedzieć jasno. Bóg poszukujący człowieka napotyka ze strony człowieka miłość, ale ze strony tego samego człowieka napotyka nieraz wiele przeszkód. Znamy to, człowiek, który zakocha się, który wpatrzony jest w obiekt swojej miłości, a potem zaczyna odwracać swój wzrok i zaczyna na lewo i prawo patrzeć i zaczyna ku innym rzeczom dążyć. Znamy ten stan. Człowiek jest przedziwnie nietrwały w tym swoim miłowaniu Boga. Albo też okazuje się wręcz zaprzeczeniem tej miłości. Człowiek w Biblii, ta historia miłości opisana w Biblii pokazuje człowieka, który nie chce tej miłości Boga. Który mówi wyraźnie, Boże, nie znam Cię i nie chcę Cię znać. Boże, szukam sobie szczęścia na własny rachunek i pozwól mi zupełnie swoją własną drogą iść. Miłość Boga polega na tym, że On pozwala człowiekowi iść jego własną drogą, choć mógłby zetrzeć go w proch, choć mógłby go przymusić na siłę, ale miłość Boga polega właśnie na tym, że daje człowiekowi wolność i tą wolność respektuje. Na tym polega też nasza tragedia, na tym polega też nasze doświadczenie, ponieważ nagle okazuje się, że nieraz bym chciał powiedzieć, Panie, weź mnie, przymuś, żebym za Tobą szedł, gdy wpada mi do głowy jakaś idiotyczna myśl, jakiś głupi pomysł. Gdy przyglądamy się tej historii miłości, moglibyśmy znaleźć wiele przykładów, ale dzisiaj Ewangelia wskazuje nam jeden, jedyny, na który chcemy zwrócić naszą uwagę, mianowicie przykład Piotra. Chcę go przedstawić w kilku scenach, ponieważ ta historia, którą przeczytaliśmy i te pytania, które tutaj znajdujemy, a brzmią, czy Ty miłujesz mnie bardziej niż oni, mogą wydać się trochę nierozsądne. Pytanie Boga, czy ja miłuję Go bardziej niż inni. Ja nie wiem, jak inni miłują. Więc jak ja mogę powiedzieć bardziej niż inni? Nie rozumiem tego. A jak czegoś nie rozumiem, to zaraz myślę sobie, Widocznie jakiś problem autor miał z tym tekstem. A tymczasem, żeby to zrozumieć, musimy sięgnąć o 3-4 sceny wcześniej. I spróbujmy te sceny szybciutko przedstawić, szybciutko, żeby nie przedłużać. Scena pierwsza to deklaracja Piotra. Deklaracja, która, powiedzmy sobie, jak ta scenografia wyglądała. Jest ostatnia wieczerza, siedzą wszyscy przy stole, jest wieczerza paschalna. W tę uroczystość, jak nasza Wigilia, panuje taka szczególna, miła, rodzinna, piękna atmosfera. I tę atmosferę trochę psuje Chrystus. Bo On nie przyszedł po to, żeby nam było fajnie. Widzimy to wielokrotnie. On przyszedł, aby coś do nas dotarło, tak? On przyszedł często wyrwać nas z tego, żeby było fajnie, żeby było tak po prostu konstans, żebyśmy byli żyli długo i szczęśliwie. Ktoś powiedział, jeśli tak ciągle życzymy sobie pokoju i spokoju, to wiedzmy, że najwięcej pokoju jest na cmentarzu. Człowiek chce taki cmentarza życia osiągnąć, taką małą stabilizację, żeby wszystko się spokojnie działo. Tymczasem Bóg wchodząc nie chce, żeby się wszystko spokojnie działo. On wchodzi w nasze życie i zaczyna coś czynić. I wchodzi w takie piękne święto, jakim była Pascha, i zaczyna trochę psuć atmosferę. Bo nie mniej, nie więcej, ale mówi, ktoś mnie tu zdradzi, ktoś mnie się zaprze. I wtedy pojawia się Piotr, który mówi u Jana w Ewangelii Jana w 13 rozdziale, w 37 wierszu, mówi, Panie, moją duszę za Ciebie położę. A inni ewangeliści dodają, u Łukasza czytamy w 22 rozdziale, Panie, z Tobą jestem gotów iść do więzienia, a nawet na śmierć. Tak mówi Piotr. W Ewangelii Mateusza czytamy nawet, choćbym miał z Tobą umrzeć, nie zaprę się Ciebie. Zresztą podobnie mówili także inni. Ale o ile inni jeszcze mieli może odrobinę mniej dramatyzmu w sobie, o tyle Piotr był bezkompromisowy. Powiedział tak, choćby się wszyscy zachwiali. Tak użył tego. Choćby się wszyscy zachwiali. Ja się na pewno nigdy nie zachwieję. Tak mówi u Marka. I gdy mu Jezus mówi, zaprzesz się, to on tutaj czytamy, że uporczywie powtarzał, choćby miał z Tobą umrzeć, nie zaprę się. I wszyscy mieliby się zaprzeć, ja się nie zaprę. Gdy później odkrywamy, dlaczego Jezus pyta, czy kochasz mnie bardziej niż oni, to może dlatego, że chce mu powiedzieć tak, bo Ty jesteś specjalistą od innych, Ty wiesz. Jesteś specjalistą od innych. Ty wiesz jak inni, prawda? Choćby się wszyscy zaparli, ja nie. Jest to przytyk. Scena druga. Dziedziniec arcykapłana. Jest ognisko, jest chłodno. Grzeją się przy tym ognisku różne postacie. Grzeje się także Piotr. Podchodzi do niego dziewczynka, młoda dziewczyna i mówi do niego, czy i ty nie byłeś z tym Nazareńczykiem? I on patrząc się jej w oczy, powiedział, nie znam tego człowieka. I jak czytamy Ewangelię, powtarzają wszystkie cztery Ewangelie powtarzają trzykrotnie. Powiedział, nie znam tego człowieka. Trzykrotnie się go zaparł, wypełniając to, co Jezus mu powiedział. Zaprzesz się mnie, zanim kur zapieje. Zaprzesz się mnie trzykrotnie. Scena trzecia dzieje się obok tego dziedzińca. Ma miejsce po tym, gdy Piotr na swojej drodze spotkał wzrok Chrystusa. Jest napisane, popatrzył na niego Pan. Po tym, gdy on po raz trzeci powiedział, nie znam tego człowieka, czytamy, popatrzył na niego Pan i Piotr oniemiał, wyszedł za ten dziedziniec i w różnych tłumaczeniach różne rzeczy czytamy. W jednym napisane, że rzucił się chyba na ziemię i gorzko płakał, w innym miejscu jest napisane w naszym tłumaczeniu, załamał się. Załamał się i gorzko płakał. Ale wszędzie powiedziane, gorzko płakał. To jest scena trzecia, która pokazuje człowieka. Najbardziej w Ewangeliach podoba mi się prawda. Ewangelie tym się różnią od różnych innych rzeczy, że tu prawda jest na pierwszym miejscu. Na czym polega prawda? Na tym, że my dzisiaj wiemy o zaparciu się Piotra, o zdradzie Judasza i o tym, że apostołowie odeszli i uciekli, nie z plotek, nie z tego, co opisują o nich ich wrogowie. O tym, że Piotr zaparł się, a Judasz zdradził, o tym, że wszyscy apostołowie uciekli, dowiadujemy się z Ewangelii. Dowiadujemy się ze wszystkich czterech Ewangelii. Ponieważ to, co mi się najbardziej podoba i nie wiem, wam też może, siostry i bracia, to to, że Ewangelia nie pokazuje jakby jednej strony medalu, nie pokazuje tylko tego, co jest piękne w człowieku. Ewangelia pokazuje także naszą słabość i jest to ukazanie słabości nawet ludzi, którzy są bohaterami wiary. I to jest piękne i Kościół nie musi się obawiać i mówić, że my jako ludzie, również my, chrześcijanie, jesteśmy ludźmi, którzy popełniają błędy, którzy się nieraz potykają, którzy się nieraz utaplają w grzechu. Ponieważ my chcemy grać świętych i udawać doskonałych, ale prawda jest taka, że tutaj nam mówi ten tekst, historia miłości Boga do człowieka jest także historią zaparcia się człowieka wobec miłości Boga. Taka jest ta historia. Dzisiaj więc, mając przed sobą tę scenę, którą tutaj jako czwartą odczytujemy, możemy zobaczyć zmianę scenerii. Znowu jest rano, znowu jest jezioro, wschód słońca i apostołowie na jeziorze i łowią ryby. Niczego nie złowili przez całą noc, a przychodzi jakiś człowiek, nieznajomy, przechodzień, który woła do nich: dzieciaczki, czy macie coś jeść? I oni mówią: nie, nie mamy. Tak? Nie mamy. On mówi im: zarzućcie po prawej, zarzucają, rozpoznaje Piotr w tym cudzie Chrystusa, płynie i co zobaczył? Co zobaczyli apostołowie, gdy przyszli? Zobaczyli rozpalone ognisko i ryby położone. Skąd to ognisko? Kto je rozpalił? Skąd te ryby? To jest ciekawa myśl, ponieważ ona mówi o śniadaniu wielkanocnym. Śniadanie wielkanocne przygotowane przez samego Chrystusa. Śniadanie dla apostołów. On mówi: macie co jeść? Nie mają. No to Chrystus mówi: no to trzeba zrobić chłopakom. Ciężko pracowali całą noc, trzeba zrobić. Możemy powiedzieć, to do Chrystusa niepodobne, ponieważ On powinien siedzieć na tronie, to Jemu powinno się usługiwać. Ale taki jest nasz Pan. Taki jest Jezus Chrystus. I za to Go kochamy, bo nie jest kimś, nie, to nie jest, przepraszam za wyrażenie, to nie jest malowana lala na tronie, siedząca i przyglądająca się człowiekowi. Ale to jest Bóg w działaniu, który gdy pyta: macie co jeść, to nie pyta po to, żebyś Mu dał, tylko po to, żeby Ci zrobić, gdy brakuje. Taka jest istota Jego miłości i tej miłości uczymy się i tej miłości uczą się także przez te 25 lat Zygmunt i Bożena. I wielokrotnie, mówię Bożena, przepraszam, bo u nas zwyczajowo tak na Grażynkę mówią. Wielokrotnie na pewno było tak, że człowiekowi się po prostu zwyczajnie nie chciało, ale to przekraczanie własnych słabości i czynienie rzeczy, których nie bardzo nam pasują, jest oznaką przemieniającej mocy zmartwychwstania. Jezus Chrystus pojawia się i przygotowuje apostołom śniadanie. I to jest piękny obraz i moglibyśmy na tym obrazie pozostać, ale ten obraz idzie dalej, ponieważ Jezus postanawia jednak coś więcej niż tylko zrobić śniadanie. Nie jest tylko kimś, kto robi śniadanie. Taki Pan ostatecznie by nam bardzo odpowiadał. Macie co jeść, nie mają, to zrobię im. Zrobiłem i poszedłem. On zostaje. Zostaje, żeby z nimi porozmawiać. Ale to jest ciekawe i to jest piękne w tym opisie, ponieważ wiemy, że ta rozmowa nie będzie miła. Ponieważ no, Piotr i apostołowie zaparli się, wyparli się, uciekli, stchórzyli, tak bardzo tłumaczyli Bogu, że na pewno, po czym nie znam tego człowieka, prawda? Więc to spotkanie nie musi być, nie będzie miłe. Ale Jezus przygotowuje grunt pod to spotkanie w sposób wyjątkowy. Zaprasza ich na śniadanie, przygotowuje i pracuje. Oni się spodziewają, zaraz gruchnie z grubej rury i powie: nie znam was, nie chcę was znać. Przecież znamy wszyscy te teksty Ewangelii, które mówią tak. Przyjdą i powiedzą: Panie, Panie, a wtedy usłyszą: nie znam was, idźcie precz. Ponieważ uczyniliście bezprawie, ponieważ powiedzieliście mi: nie znam tego człowieka. Jeśli wy mówicie: nie znam mnie, to ja wam mówię: ja was też nie znam. Miałby prawo? Miałby. Miałby i to byłoby wielkie prawo. Myślę, że wydarzenia Wielkiego Piątku odcisnęły mocnym piętnem na sercach uczniów, nie mówiąc o tym, jak mocne piętno odcisnęło na sercu Jezusa Chrystusa. To było piętno rzymskiej włóczni, rzymskiego pilum, rzymskiego legionisty. Tak? To było piętno, które jest znakiem i pozostaje stygmatem, który jest dla nas największym skarbem. Jego otwarte serce przebite włócznią. Ale te serce Jezusa jest jednym z serc, które zostało zranione, ponieważ apostołowie także byli zranieni w samo serce. Jak czytaliśmy u Tomka Żółtko, poczucie bez sensu, to jest to, co dominowało. Klęska, słabość, niemoc, ucieczka, powrót do przeszłości albo szukanie nowego miejsca. Po co przyszedł Jezus Chrystus? Oni są poranieni, zdezorientowani, nie wiedzą, co robić. Po co przychodzi Jezus Chrystus? Przychodzi tylko w jednym celu. Ten cel brzmi: przychodzi, aby pocieszyć. Przychodzi, aby dodać otuchy. Przychodzi, aby związać zerwane nici, zerwane więzi, zerwane zaufanie. Przychodzi, aby powiedzieć im: przebaczam wam. I pytać, czy wy też sobie jesteście w stanie przebaczyć. Czy jesteś w stanie przebaczyć sobie swoją własną ułomność, swoją własną słabość. Przebaczyć nie tylko komuś, kto cię zranił, przebaczyć także sobie. Innym jesteśmy w stanie przebaczyć, ale czy sobie? Jezus przyszedł, aby odbudować więzi, aby odbudować zaufanie. Najpierw odzyskał zaufanie całej wspólnoty. Przyszedł do wszystkich, powiedział im: pokój wam. Wypomniał im, że go nie słuchali, ale potem powiedział im: pokój, i dał im przykazanie, aby głosili po całej ziemi. Ale nie tylko całej wspólnocie, bo widzimy, że Jezus nie tylko samą wspólnotą, jakby grupą pracuje. Jezus także z poszczególnymi osobami pracuje. Pracuje z Tomaszem, prawda? Buduje tę więzi z Tomaszem. Więzi zerwane, więzi, które zerwała jakby wiarołomcza miłość Tomasza, który nie uwierzył, że Jezus zmartwychwstanie. Jezus miałby do niego prawo mieć pretensje, ale Jezus przychodzi do niego i mówi: włóż swoje palce w moje dłonie, włóż swoją rękę w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, ale wierz. Jezus Chrystus nawiązuje do tych zerwanych więzów. Jezus odbudowuje. Jest tą osobą, moja mama mówiła mi, że nie wiem, czy wam też mówiła wasza mama, ale mówiła coś takiego, że mądrzejszy zawsze ustępuje głupszemu. Nie wiem, może to tylko moja mama tak uczyła. Czy ja coś? Mądrzejszy zawsze ustępuje głupszemu, ponieważ głupszy nie jest w stanie nigdy ustąpić, ponieważ jest głupszy. Mądrość polega na tym, że Jezus Chrystus jako krynica, jako źródło mądrości, jako sama osoba doskonale mądra, jest tą osobą, która różni się od wszystkiego tego, co znamy. Ponieważ nie przychodzi z wyrzutami w taki sposób, by człowieka zdołować, ale przychodzi do niego z czymś, co byśmy określili mianem wyjątkowej pedagogiki, bo kiedy widzę, że ktoś jest załamany i ktoś jest nieszczęśliwy, to ja nie przychodzę do niego i jeszcze bardziej go nie załamuję. Znaczy, ja tak robię, tak? Mogą tak robić żony wobec swoich mężów. Mogą tak robić mężowie wobec swoich żon. Jak widzę, że jest załamany, to jeszcze go dołamię. Ale Jezus Chrystus, jest o nim powiedziane co? Że on trzcinę, która jest nadłamana, nie dołamuje nigdy. Jeśli tlącego się knota nigdy nie dogasi. Taki jest Jezus Chrystus. Kiedy widzę, że ktoś jest załamany, to przychodzę do niego, aby mu powiedzieć: trzymaj się, stary. Przepraszam za to wyrażenie kolokwialne. Kiedy Jezus Chrystus przychodzi do swoich apostołów, to nie przychodzi z naganą ani z wołaniem wielkim i nie przychodzi, aby ich sądzić, ale przychodzi ich po to, żeby ich podnieść na duchu. I dzisiaj chcemy zobaczyć, w jaki sposób to czyni wobec Piotra, ponieważ wobec Tomasza widzieliśmy również ostatnio. Mówił o tym nam nasz brat Krzysztof. Przywraca z Piotrem, jest tak, że przywraca zdolność do zaufania, tak? Możemy powiedzieć, że fundamentem budowy takich doskonałych relacji, relacji zaufania, jest właśnie to, co przeczytaliśmy w Księdze Kapłańskiej. Nie chowaj urazy do bliźniego swego. Masz powody do tego, żeby chować. Ludzie ci nawet mówią, że będziesz głupi, jak nie będziesz chował urazy. Że nie bądź frajer. Pamiętaj, że ludzie są obrzydliwi i chcą cię wykorzystać. Mogą to być Ludzie w pracy, mogą to być ludzie w domu, mogą to być ludzie w szkole, mogą to być znajomi, przyjaciele. Pamiętaj, chcą cię wykorzystać, więc ty nabierasz taką maskę głęboką i pancerz taki gruby, żeby cię nie nabrali. Nie chcesz się dać nabrać. A Bóg jest zupełnie inny od ciebie. Przychodzi i jest ufny. Mówi nam pięknie pieśń w postaci hymnu o miłości. Miłość wszystkiemu wierzy. Taka jest miłość Boża. Nie taka jest ludzka miłość, ale miłość Boża taka jest. Przychodzi do Piotra i zadaje mu takie fundamentalne pytanie. Zobaczcie jeszcze raz. Pytanie, które nie dotyczy tego, czy chodzisz do kościoła, nie dotyczy tego, czy jesteś grzecznym człowiekiem, nie dotyczy tego, czy praktykujesz to, czy nie praktykujesz takich czy innych zwyczajów, czy robisz tak, czy robisz inaczej. No wiecie, można by zapytać o tysiąc rzeczy. O co pyta Jezus Chrystus Piotra i o co pyta ciebie? O jedną rzecz. Czy miłujesz Go? I to jest jakby istota rzecz. Już się nie będziemy zastanawiać nad tym, czy miłujesz mnie bardziej niż inni. Zresztą ten tekst można przetłumaczyć także, czy miłujesz mnie w taki sposób, tutaj pozwoliłem sobie to odnotować, bo to jest taka gra słów greckich. Czy miłujesz mnie ponad wszystko? Tak można by przetłumaczyć ten tekst. Tłumaczymy zwyczajowo w ten sposób, czy miłujesz mnie bardziej niż oni. Ponad wszystko. Można by tak tłumaczyć. Ale to jest to pytanie, które sięga sedna chrześcijaństwa. W chrześcijaństwie nie chodzi o to. I w małżeństwie nie chodzi o to. I w relacjach międzyludzkich nie chodzi o to, czy ktoś spełnia, czy nie spełnia wszystko to, co trzeba, tylko chodzi o to, czy kocha. Chodzi o to, czy miłuje. W Skrzypku na dachu jest taka scena, gdy Tevi, lekarz, zapytany jest, czy pyta żony, czy kochasz mnie, tak? Do you love me? Czy kochasz mnie? I ona odpowiada mu, no przecież ci gotuję, piorę, sprzątam, robię zakupy, zajmuję się dziećmi, a on ciągle ją pyta, ale czy mnie kochasz? Ponieważ to, że gotuję, sprzątam, robię zakupy, pracuję, zajmuję się, nie znaczy, że kocham. Po prostu jestem w jakiejś rutynie. Robię to, bo tak wszyscy robią, bo tak trzeba. Ale pytanie jest takie, czy kochasz? To jest to pytanie, które zadaje tutaj Piotrowi Jezus. Ponad wszystko inne mam jedno pytanie, mówi Jezus. Czy miłujesz mnie? Czy po tym wszystkim, co się stało, możesz sobie przebaczyć? Bo ja chcę ci powiedzieć, przyszedłem dzisiaj do ciebie, nie po to, żeby cię potępić, nie po to, żeby cię wyrzucać, nie po to, żeby ci mówić, jaki ty jesteś niefajny, nie po to, żeby powiedzieć ci, zdradziłeś mnie, zaparłeś i to, co mówi najpiękniej żona mężowi. A nie mówiłam. Czy jest tak, siostry, bracia, że Jezus Chrystus przychodzi bez tego wszystkiego? Czy przychodzi bez całego tego wyrzutu, który my byśmy chętnie powiedzieli? I widzimy, że jesteśmy w stanie powiedzieć różnym ludziom, przepraszam, ale chcemy, żeby oni doświadczyli do końca, jak bardzo nam jest głupio, jak jest nam przykro, a przede wszystkim, jacy jesteśmy mądrzy i jak my to wiedzieliśmy już wcześniej. Dzisiaj chcemy powiedzieć tak, Jezus Chrystus daje nam wzór. Wzór, który pozostawia każdemu z nas, ale dzisiaj w sposób szczególny Zygmuntowi i Grażynie. Wzór, który mówi tak, ponad wszystkie obowiązki, ponad wszystkie sprawy, Bóg pyta nas tylko o jedną rzecz. Czy miłujesz? Czy miłujesz mnie bardziej niż wszystko inne na świecie? Ale także o to i tak stawia zasady w relacji małżeńskiej. Czy miłujesz? To jest fundament, to jest podstawą. Dzisiaj, siostry, bracia, gdy czytamy ten tekst, chcemy powiedzieć, że ta miłość, jaką Piotr ma do Kościoła, Piotr ma do Chrystusa, jest taką miłością, w której możemy zobaczyć blade odbicie tego, jaką miłość ma Chrystus do nas. Chrystus miłuje swój Kościół w taki sposób, jak to czytamy, że ofiarował samego siebie. I czego od nas oczekuje? Żebyśmy przyjęli to, powiedzieli dziękuję i poszli do domu? Nie, żebyśmy wzięli z niego wzór i tak samo nauczyli się miłować braci. Tak samo nauczyli się miłować w małżeństwie. Miłość Chrystusa jest miłością ofiarną, stąd nazywa się ją agapę. Miłością ofiarną. Chcemy powiedzieć, że ta miłość zawsze i nieustannie jest związana z przebaczeniem. Ponieważ przebaczenie jest kluczem do miłowania. Ponieważ w każdej sytuacji możemy znaleźć możliwość pogłębienia naszej niechęci do drugiej osoby. W pracy, w szkole, w domu szczególnie. ponieważ domy są miejscem, gdzie najbliżej ludzie ze sobą przebywają i najłatwiej jest uzranienie. Dlatego przebaczenie jest czymś, co można by nazwać jakimś cudem. Dlaczego? Ponieważ przebaczenie bierze się z niczego. Moglibyśmy tak powiedzieć? Przebaczenie bierze się z niczego. Jest więc przebaczenie ex nihilo. Jest budowaniem czegoś z niczego. Ponieważ ja zostałem zraniony i jestem pusty, ponieważ zostałem dotknięty, a mimo wszystko wznoszę się ponad siebie, ponad własną pustkę, ponad własne zranienie i nie odpłacam tym, co bym chciał, a zamiast tego, co robię, przebaczam. Czy jest to możliwe po ludzku? Nie, myślę, że nie. Dzisiaj chcemy to powiedzieć. Jako chrześcijaństwo głosimy, że przebaczenie jest cudem, który jednak swoje źródło ma w Bogu. Dlatego przebaczam, że Bóg mi przebaczył, ponieważ fundamentem mojego życia jest to, że On mi darował wszelkie winy, wszelkie moje grzechy, to teraz jedyną postawą Jego, jedyną rzeczą, którą ode mnie oczekuje, to to, że tak jak Tobie przebaczono, tak Ty masz przebaczyć. Jezus Chrystus w tej scenie, w której przychodzi do Piotra i pyta go o miłość, jest Jezusem, który przede wszystkim przebacza. Tak? Jest tym, który objawia się jako przebaczający Bóg. I dzisiaj możemy powiedzieć tak, całym swoim sercem chciałbym nauczyć się tego, co to znaczy wyprowadzać przebaczenie ex nihilo, z niczego, mimo zranień. Możesz mi powiedzieć tak, nie wiesz człowieku, jak bardzo zostałem zraniony. Nie wiesz człowieku, jak bardzo zostałem dotknięty. Nie wiesz człowieku, jak bardzo zostałem wystawiony na wiatr. Ja chcę powiedzieć tak, wiem tylko tyle, że nikt bardziej niż Jezus Chrystus nie został zdradzony i wystawiony do wiatru przez przyjaciół, przez znajomych, przez bliskich, przez nieprzyjaciół. Nikt bardziej niż Jezus Chrystus nie został zraniony właśnie taką postawą. I nikt bardziej niż Jezus Chrystus nie miałby podstaw do tego, żeby powiedzieć: Ojcze, spuść na nich wszystkie gromy, ponieważ Ty jeden wiesz, jak bardzo oni mnie zawiedli, jak bardzo mnie zranili. Tylko Jezus Chrystus. On mógłby tak powiedzieć, prawda? Żadna historia, moja i Twoja, nie równa się z Jego historią. Dlaczego? Ponieważ w każdej z tych historii naszych jest coś takiego, w czym my też jesteśmy winni. W czym my też zawiniliśmy, czym my też wywołaliśmy to, co się stało przyczyną, jeżeli umiesz na to popatrzeć. W Jego historii nie ma żadnej winy. On ze swojej strony uzdrawiał chorych, leczył chorych, wskrzeszał umarłych, podnosił tych, którzy byli sparaliżowani, otwierał oczy ślepym i mówił ludziom co? Że jak ktoś nie będzie chciał przyjąć mojej Ewangelii, to idź na rynek i się wysać w powietrze, żeby wszyscy byli zadowoleni. On mówi tak, jeżeli was nienawidzą, to odpowiedzcie na to miłością do nieprzyjaciół, tak? Bo nie sztuką jest kochać tego, który was kocha. Sztuką jest kochać tego, który was nienawidzi. Sztuką jest kochać nieprzyjaciela. Sztuką jest kochać swojego wroga. Tej sztuki człowiek nie może opanować. Może powiedzieć, ja tego nie rozumiem, to jest ponad moje siły. I dobrze, że to mówisz, ponieważ tak naprawdę ta sztuka płynie z niego. To jest dar, który możesz przyjąć, ale o który możesz się i powinieneś modlić. Powiedzieć, Panie, naucz mnie przebaczać. Bez przebaczenia nie ma żadnych relacji między ludźmi. Jeżeli nie nauczymy się przebaczyć, nie będziemy budowali żadnych więzi, które będą trwały. Będziemy ciągle mieć pretensje, będziemy ciągle mieć poczucie krzywdy, poczucie odrzucenia, poczucie, że jesteśmy coś, z kimś jest nie tak. Jezus mógłby mieć taką samą postawę wobec nas, ale wtedy nikogo z nas by tu nie było, siostry i bracia. Nikogo z nas by nie było w chrześcijaństwie, ponieważ byłaby to jeden wielki wyrzut. Zamiast tego Jezus Chrystus słucha słów swojego Ojca, które przekazał przez Mojżesza. Nie chowaj urazy do bliźniego swego. To jest sztuka. Oczywiście można by i wspomnieć, i należy wspomnieć o tym, jak to jest, gdy druga strona nie jest taka jak Piotr. Nie ma zamiaru, tak jak Piotr, być tą osobą, która jest otwarta i szczera i jest gotowa powiedzieć, kocham Ciebie z całego serca. Czy jest taka możliwość, żeby druga strona po prostu zareagowała tępym nie? Nie i już. Niestety jest. I trzeba uznać, tę sytuację za prawdopodobną. Nie każdy człowiek jest jak Piotr, gotowy powiedzieć: przepraszam, pomyliłem się, wybacz, zawiodłem się, ale chcę ci powiedzieć, ponad te wszystkie zawody i słabości, ponad to wszystko, co zrobiłem głupiego i strasznego wobec ciebie, ponad to wszystko, kocham ciebie. Nie każdy jest w stanie tego zrobić. I wiemy o tym, że nie każdą relację można budować. Wiemy o tym, że nie każda relacja jest możliwa do zbudowania. Ale mówi nam Święta Księga, jeżeli to od nas zależy, z naszej strony może wypływać przebaczenie, którego źródło jest u Boga. Jeżeli tylko do Niego się zwrócisz, jeżeli ciągle chowasz urazę, jeżeli ciągle pielęgnujesz słowo, które zostało wypowiedziane, gest, który został uczyniony, myśl, która została skierowana do ciebie, jeżeli to wszystko pielęgnujesz, obudowujesz, to wiecie, to zaczyna przypominać taką kulkę, która tam wysoko w górze to była tylko taka zwykła kulka, ale kiedy ją rzuciłeś po stoku, nie, to zaczęła rosnąć i stała się wielką lawiną. To? Normalnie to była mała kuleczka, która tam znalazła się na górze. Chcę zadać takie pytanie, czy nieraz nie jest tak, że my z takiej małej rzeczy zaczynamy robić coraz większą? Czy nie jest tak w małżeństwie? Czy nie jest tak prosto, że z małej, drobnej sprawy zrobi się awantura, która powoduje, że przez tydzień, dwa tygodnie, miesiąc ludzie się do siebie nie odzywają, albo wręcz stają się po prostu powoli, mają poczucie obcości, wręcz stwierdzają, że właściwie nie są w porządku. Z czego to się bierze? Możemy zrobić oczywiście sporo swoich własnych analiz i odpowiedzieć tak, ostatecznie wszystko bierze się z naszego egoizmu, z naszej urażonej dumy, z naszego fałszywego rozumienia siebie, prawda? On mnie dotknął, jakim prawem, jak mógł to zrobić, prawda? Ale jak mógł to zrobić? No jak, czy on sobie nie zdaje sprawy z tego i wiecie, człowiek zaczyna się nakręcać. Zaczyna myśleć sobie, jak mogłeś. Zaczyna budować sobie całą taką emocję wokół tego i kończy się to tym, że ostatecznie nie mogę z tobą rozmawiać. Nie jestem w stanie, prawda? Za bardzo mnie zraniłeś. Jezus Chrystus jest dla nas wzorem kogoś, kto nie pielęgnuje urazy i kto nie robi tak, że ta uraza coraz bardziej obleka się w coraz większe i coraz mocniejsze emocje. Żyjemy w kraju, siostry, bracia, w którym nieraz pięknie jest żyć. Mamy zwyczaje, które lubimy pielęgnować, ale nieraz mamy wrażenie też, że ludzie powariowali. Słuchamy wiadomości i widzimy, jak jedna sprawa potrafi być tak obracana w kółko i nabierać coraz więcej emocji i stawać się coraz większą kulą, która, nie wiem, ale wygląda, grozi co najmniej wybuchem wojny domowej. Dlatego, że nie zachowano zasady, która tutaj mówi, nie chowaj urazy do bliźniego swego, ponieważ ta uraza zniszczy ciebie. Ta uraza, którą pielęgnujesz, ta uraza, którą w sobie nosisz, ta uraza powoduje, że zaczyna wzrastać coraz więcej emocji negatywnych i to rozwala twoje życie, to nie pozwala ci spać, to nie pozwala ci jeść, to rodzi w twoim żołądku wrzody albo robi inne straszne rzeczy, powoduje, że serce ci zaczyna szybciej bić. To skraca swoje życie. Bóg mówi tak, nie chowaj urazy, bądź gotowy do odpuszczenia. I na ile to jest możliwe w tym sensie tylko, że jeśli druga strona ma chęć, wejdź z nią w relację. Jeśli druga strona nie ma chęci, bądź wolny. Powiedz Bogu, Panie, naucz mnie takiej postawy, jaką Ty masz, żebym umiał wznieść się ponad moje urazy i ponad moje słabości. Chcemy powiedzieć tak. Nawrócenie, które dokonuje się tak wiele razy w małżeństwie, w naszych relacjach z Bogiem, w naszych relacjach z ludźmi, jest czymś, co dokonało się raz i koniec, czy jest czymś, co dokonuje się nieustannie? Zwróćmy uwagę na ten opis. Jeszcze raz tę scenę na koniec przywołajmy. Piotr z apostołami, z przyjaciółmi, z braćmi łowi ryby. Jest poranek i tak jak kiedyś, opisuje to 5 rozdział Łukasza, tak jak kiedyś staje na brzegu człowiek, który się pyta, macie co jeść i mówi, zarzućcie sieci po drugiej stronie. Oni to robią i kiedy to się wszystko dzieje, Piotr przypomina sobie to. To było już kiedyś i dlatego takim wielkim impetem wskakuje do wody. I co jeszcze się tam zdarzyło? Pamiętacie, co się zdarzyło w Ewangelii Łukasza opisanej w pierwszym takim incydencie, kiedy pierwszy raz spotkał Jezusa Piotr. Tam wtedy Piotr upadł do jego nóg i powiedział, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzeszny. Nie wiemy, jak wyglądała ta scena. Może tak podobnie. Jakby drugi raz się powtarza coś takiego w twoim życiu. Drugi raz się powtarza coś takiego w życiu Piotra. Tak? On znowu ma te wszystkie doświadczenia. Czy teraz ma mniejsze poczucie grzeszności? Czy teraz pada w ramiona Chrystusa, czy raczej znowu pada przed Nim i mówi: Panie, teraz to już na pewno odejdź ode mnie, bo jestem grzeszny. Co widzimy w Chrystusie, w Jego postawie? Co powoduje, że Chrystus, który widzi leżącego przed Nim człowieka załamanego i spłakanego gorzkimi łzami, nie odrzuca go precz i nie mówi: masz rację, jesteś grzesznikiem, nie chcę mieć z Tobą nic wspólnego. Taki może być Kościół. Kościół, który nie chce mieć nic wspólnego z człowiekiem, który jest grzesznikiem. Ale my chcemy powiedzieć, siostry, bracia, w Ewangelii to, co jest dla nas najcudowniejsze, to to, że Bóg podnosi Piotra załamanego. Piotra, który nie jest w stanie już mieć poczucia, że jestem w porządku, jestem sprawiedliwy, jestem dobry, tylko Piotra, który ma poczucie, że zawiódł na całej linii. Nawrócenie, które tutaj spotykamy, jest jakby kolejnym nawróceniem, tak? Zobaczcie, kończy się to opowiadanie takim słowem, i to jest piękne, pójdź za mną. Ale Piotr to już raz słyszał, tak? Słyszał to kiedyś, gdy stał nad brzegiem tego jeziora i słyszał, jak mu Chrystus powiedział: pójdź za mną, a zostaniesz rybakiem, a będziesz łowił ludzi, tak? A będziesz łowił ludzi. Pójdź za mną. Zostaw to wszystko i pójdź za mną. I tutaj znowu to mówi. Gdy to czytam, myślę sobie tak. Wspominamy dzisiaj tę uroczystość i jubileusz. Powiedzieli 25 lat sobie Zygmunt i Grażyna to ślubowanie o miłości, wierności. I można powiedzieć, no to po co teraz drugi raz? To po co drugi raz? Już 25 lat temu powiedział, że kocha. Po co będzie mówił, tak? Co chwilkę, że kocha. 25 lat temu powiedział, że kocha, nie odwołał, więc kocha. Czemu dzisiaj znowu się spotykamy, aby te słowa usłyszeć? Aby to jeszcze raz móc usłyszeć, aby to jeszcze raz móc zobaczyć, aby na własne uszy usłyszeć i na własne oczy zobaczyć. Czemu? Może dlatego, że nieraz, a szczególnie piękne rzeczy, ale może przede wszystkim odpowiedź na słowo Chrystusa można powtarzać i powtarzać. To nie jest tak, powiedziałem Ci, Panie Jezu, raz kiedyś jesteś moim Panem i moim Zbawicielem. Powiedziałem, bo mnie nauczono i kazano mi mówić, że jesteś moim Panem i Zbawicielem. Ja myślę, że było inna odpowiedź Piotra za pierwszym razem, gdy usłyszał słowo pójdź za mną. Miał wtedy wyobrażenie o sobie, miał pewne wyobrażenie o Mesjaszu, miał pewne wyobrażenie o świecie, miał pewne wyobrażenia. Po 3 latach te wyobrażenia uległy zmianie. Po 3 latach to samo pytanie brzmi inaczej. To samo pytanie angażuje inaczej emocje. To samo pytanie jest jakby głębsze. I jeśli my po raz kolejny zadajemy sobie pytanie, czy jestem gotów iść za Nim i na to pytanie odpowiadam z całego serca: tak, Panie, to dzisiejsza moja odpowiedź będzie trochę inna, może trochę głębsza. Dzisiaj już bardziej rozumiem, co to znaczy pójdę za Tobą. Krok w krok, pójdę za Tobą, ślad w ślad. Ponieważ wiem, że to pójdę za Tobą, to nie jest tylko pójście za Chrystusem, który będzie uzdrawiał, leczył chorych i czynił cuda, ale to jest także pójście za Chrystusem, który umrze na krzyżu. To jest pójście za Chrystusem, który zostaje ubiczowany, który zostaje pogrzebany. To jest pójście za Chrystusem w Jego krzyżu, w Jego cierpieniu. I to pytanie, czy pójdziesz za mną takim, jest pytaniem, na które Piotr bez wahania mówi tak i tego życzę z całego serca. Dzisiaj chciałbym zakończyć takim stwierdzeniem, siostry, bracia, to swoje rozważanie. Nawrócenie i przebaczenie, nawrócenie serca i ta przemiana serca, to nie jest zmiana poglądów religijnych, tak? To nie jest zmiana poglądów. To jest zmiana serca. Tu nie chodzi o to, że kiedyś wierzyłeś tak, teraz wierzysz inaczej. Zmieniłeś poglądy, tak? To jest zmiana serca. Ponieważ Chrystusa, przepraszam za wyrażenie, nie interesują nasze poglądy. Jego interesuje nasze serce. Jego nie interesuje to, co ty możesz sobie myśleć o świecie. Czy świat jest okrągły, czy jest płaski, czy ziemia jest taka, czy owaka, czy ludzie są wszyscy równi, czy nierówni. Jego to nie interesuje. Jego interesuje twoje serce. I to serce on chce, żebyś poddał mu, żeby ono mogło zostać przemienione. Istota chrześcijaństwa polega właśnie na tym, że oddajesz Jemu serce, samo centrum swojego życia i mówisz do Niego: zamieszkaj we mnie, Mówisz do Niego, chcę zamieszkaj we mnie, ale pragnie zamieszkać w Tobie. Chcę Ciebie lepiej poznawać, chcę z Tobą przebywać, chcę się Ciebie uczyć, chcę, abyś Ty poruszył moje serce, ponieważ wiem, że jesteś w stanie wszystkie te urazy, które mam, uleczyć, moje poczucia odrzuceń i jakichś słabości uleczyć. Jesteś w stanie zmienić mój sposób myślenia, ponieważ oddaję Ci dzisiaj samo sedno mnie samego. Jeżeli chcesz taką modlitwą się pomodlić, zapraszam do tego. Schylmy głowy. Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci dzisiaj za słowo, które posyłasz do nas. Dziękuję Ci za ten obraz Piotra, który stoi przed Chrystusem, aby zdać egzamin ze swojej miłości. Dziękuję Ci za to, że nie pytasz go o jego poglądy polityczne, religijne, o jego sposób myślenia, o jego wizję świata. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że posyłając swojego Syna, uczyniłeś to z miłości i o to tylko pytasz. Chcemy dzisiaj usłyszeć to pytanie. Chcemy, aby w naszych sercach ono dzisiaj także rozbrzmiało. Czy miłujesz mnie? Czy miłujesz mnie ponad wszystko? Ojcze, chcemy dzisiaj, każdy z nas, odpowiedzieć na to pytanie najszczerzej, jak potrafimy. Chcemy, aby to pytanie w nas zapadło głęboko i aby w nas pozostało. Szczególnie prosimy Cię o to dla Zygmunta i Grażyny, aby to pytanie nieustannie było w nich, ale także, aby odpowiedź na to pytanie, odpowiedź tak, miłuję Cię, żeby towarzyszyła im do ostatnich chwil ich życia. Dzisiaj proszę Cię o to także dla każdego brata i siostry, dla każdego przyjaciela. Panie, aby to pytanie pozostało w naszych uszach. Czy miłujesz mnie? Panie, niechaj to zostanie, rozbrzmiewa, niechaj przemienia nasze serca, myśli, niechaj będzie nieustające i takie, które nas niepokoi, gdy zaczynamy żyć po swojemu, gdy zaczynamy myśleć po swojemu, gdy zaczynamy chować urazy, gdy zaczynamy trzymać niechęć do innych. Panie, niechaj to słowo rozbije wszystkie niechęci i wszystkie urazy, całą nienawiść i złość, cały gniew, abyśmy się nauczyli, co to znaczy. Miłuję Cię, Panie. Ty wiesz, że Cię miłuję. Amen.
Amen.